Maciek, wejdź mi tylko technicznie, jeszcze się cofnij o tłena, jeszcze kroczek i wejdź mi, tak jest, dobrze.
Marcin Głowacki, reżyser filmu opowiadającego o geniuszu wynalazcy Janie Szczepaniku. Jesteśmy w Łańcucie, plener zamku Lubomirskich Potockich, znakomite pomieszczenia, świetny park, no i tutaj pierwsze zdjęcia twojego nowego filmu powstają.
Cieszymy się, że trafiliśmy do Łańcuta. W zasadzie jest to jedyny taki obiekt tutaj na Podkarpaciu, a jak wiadomo, te nasze filmy to Podkarpacie i chcemy jakby tematycznie się trzymać wszystkich obiektów na Podkarpaciu. I w Łańcucie próbujemy pokazać taką część życia Szczepanika, która się rozgrywała w Wiedniu. Ten okres taki krakowsko-wiedeński, czyli już takiego dojrzałego Szczepanika, kiedy on już te swoje triumfy wynalazcze osiąga. W Łańcucie będziemy opowiadać o pierwszej transmisji de facto telewizyjnej, którą zrobił. Plener Łańcuta nam bardzo, bardzo odpowiada.
Widzę przechadzające się damy i dżentelmenów w strojach z epoki. Widziałem także żołnierzy CK Armii. Wszystko to jest tłem dla opowieści. Adam Miszczak, producent filmu Edison z Galicji.
Reżyser wymyślił dla przekory pokazać, że Jan Szczepanik, wywodzący się z totalnej biedy, przyjechał do Franciszka Józefa. Jedynym obiektem, który by mógł wcielić się w piękny wiedeński pałac, jest zamek w Łańcucie. Przyjeżdża Jan Szczepanik wręczyć utkany pięknie gobelin z wizerunkiem Franciszka Józefa, który został wydrukowany w Korczynie przez tkaczki i przez urządzenie, które tak dokładnie tkało, że wygląda dokładnie jak zdjęcie.
Ale też w Łańcucie, w parku, odbędzie się bardzo ważna scena, próba jakości kamizelki kuloodpornej.
Jan Szczepanik myśli, że zainteresuje bogatą magnaterię wiedeńską, żeby ten jedwab, te kamizelki mogły być w użyciu. Jan Szczepanik był tym pierwszym, który kamizelkę kuloodporną stworzył.
Dobra, było lepiej, okej. Okay. Jeszcze raz będzie. Cisza, ujęcie, uwaga, akcja.
Właśnie w tym momencie mój służący uruchomił nadajnik znajdujący się w kościele świętego Karola, gdzie za niecałe 30 minut zacznie się sobotnia msza święta. A my, dzięki temu urządzeniu, będziemy mogli być jej świadkami w czasie rzeczywistym.
Tu, tak jest. Tu jest to pierwsze zdanie. Jesteśmy w zapisie, cisza, uwaga.
Maciek Tomaszewski w roli Jana Szczepanika. Charakteryzacja właściwa, wąs.
Wąs jest również strój z epoki, wszystko się zgadza, jest na swoim miejscu, żebyśmy mogli zaczynać.
Jak młody człowiek reaguje, gdy słyszy nazwisko Jan Szczepanik? Co wie o nim?
W tym momencie musiałem się też przygotować do tej roli. Niesamowitą sprawą jest to, że to człowiek, który nie miał wykształcenia technicznego i był samoukiem, ale doszedł do wielkich rzeczy.
Jak taką postać przedstawić wiarygodnie?
Myślę, że dobrą inspiracją, tutaj mamy taki pomysł z Marcinem, który jest reżyserem, jest Mozart z filmu Amadeusz Formana. Wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju geniusz, który jest nie do końca przystosowany do życia w społeczeństwie, ale ma ten swój własny świat, w którym się zanurza jako ten właśnie wynalazca dwudziestowieczny.
Mozart był, powiedziałbym, frywolnym szaleńcem, zamkniętym w swoim świecie muzyki, dowcipu, gestu. Mm-hmm. Szczepanik też taki może był, rzeczywiście.
Może był wolnym duchem, a może też lekko duchem. Trzeba będzie zobaczyć, jesteśmy dopiero na początku naszej drogi. Ta postać też będzie pewnie budować się z każdą nakręconą sceną.
Robert Żurek w bardzo nietypowej roli w filmie Edison z Galicji.
Tak, w bardzo nietypowej roli, bo będą do mnie strzelali. Służącego gram. Gdyby nie to, że dzisiaj jest pierwszy dzień zdjęciowy, a wiem, że jestem też przewidziany na kolejny dzień zdjęciowy, to bym się bardzo ciężko zastanawiał, czy ten człowiek to przeżył. Kamizelkę kuloodporną będą testować na mnie, także zabawna sytuacja.
Po raz kolejny bierzesz udział w projektach telewizji Obiektyw. To zawsze jest spotkanie z jakąś osobowością, z jakąś historią, historią także naszego regionu.
Bardzo podoba mi się ta idea, żeby opowiadać te historie, które dla tego regionu są szalenie ważne. O tych ludziach, o których czasem wiemy, prawda, sporo, ale tak generalnie chyba niewiele. Każdy słyszał, bo Łukasiewicz, aha, to coś było z lampą, ale jakby szerszego kontekstu historii nie znamy. A tutaj właśnie dopowiadamy takie szczegóły i to w sposób fabularyzowany, więc ma to wartość i edukacyjną, i artystyczną również, więc bardzo ciekawe.
Aktor Maciej Słota w roli Ludwika Kleinberga, ale też jesteś w tym filmie narratorem, człowiekiem, który tę historię będzie prowadził.
Można by powiedzieć, zobaczymy jak to wyjdzie jeszcze w filmie, ale mamy gdzieś takie założenie, że jakby ta postać filmowa, która się zaopiekowała właśnie Janem Szczepanikiem, opowiada tę historię. Stąd można to nazwać narracją. Ja bym to nazwał bardziej opowieścią.
Po raz kolejny spotykamy się na planie filmu realizowanym przez Telewizję Obiektyw. Jesteś szalenie wierny tym propozycjom i jednocześnie za każdym razem tworzysz inne postaci.
Tak, jestem wierny, bo świetnie nam się tutaj pracuje. Mam dobre porozumienie z reżyserem, z Marcinem. Mam też pośrednio jakiś wpływ na to, co tutaj robimy. Więc jest to, że tak powiem, twórczość w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie podporządkowywanie się korporacji.
Mikrofon wyżej widzę, tyczkę po skosie. Tu mi pokazujesz to, tu jest obraz tutaj. Kościół jest tam.
Kościół jest tam.
Tam?
Dobra.
Generalnie tak, będziesz miał, po tej stronie będziesz miał Kwena, tu będziesz miał też oficera, tam gdzie Maciek i tu będziecie dochodzić do konfrontacji.
A chcesz jeszcze jakichś dwóch garniturach takich, którzy tutaj są, czy już nie?
Jakby się dało, niech stoją.
Mirosław Majkowski, Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej.
Jesteśmy tutaj, żeby wspomóc troszkę reżysera, żeby tymi naszymi bardzo dobrze odzwierciedlonymi mundurami wypełnić tą przestrzeń. Mamy tutaj dwóch oficerów austriackich w mundurach M09, mamy dwóch szeregowych żołnierzy austriackich występujących tu w roli wartowników bez zbędnego wyposażenia, czyli podstawowe wyposażenie, bagnet, ładownice. Tutaj wraz z kolegą oficerem odtwarzamy sylwetki wyposażone w pasy oficerskie, pas podoficerski, dwie szable piechoty, wzór 61, kolega akurat tutaj z pistoletem Steyr, a ja z pistoletem FN. Bardzo często oficerowie austriaccy kupowali własne pistolety, żeby wyróżniać się.
Czym dla pasjonatów historii jest udział w tego typu zapisie historii, filmowym zapisie historii?
No przede wszystkim przygodą i mamy taką satysfakcję, że możemy przyłożyć rękę do tego, żeby jak najwierniej odtworzyć pewne szczegóły. Szczegóły naszego mundurowania, zachowania tych żołnierzy, oficerów w tamtej epoce. Uwiarygodniamy obraz, chcemy dodać, powiem do tego, jak najwięcej autentyczności.
Prosimy o ciszę. Kamery w zapis. W zapisie.
Dzień w zapisie.
Tomek.
Zapis.
Cisza, ujęcie, uwaga. Akcja.
Jaki obraz wykreujesz w tym filmie? Operator filmu Mariusz Konopka.
No staramy się zbudować jakiś kontrast i opowiedzieć historię. Wykorzystać na maksa to, co możemy zrobić w warunkach, jakie otrzymaliśmy. Poruszamy się w przestrzeniach muzealnych, gdzie możemy postawić jedną lampę i to jeszcze po uzgodnieniach. Na wielką kreację sobie tutaj pozwolić za bardzo nie możemy, choć jesteśmy mega wdzięczni, że możemy to realizować w takich przestrzeniach.
No właśnie, jakie to są walory, a jakie trudności, gdy kręci się zdjęcia w muzeum, jak zamek w Łańcucie?
Walory, no poruszamy się w przestrzeni, która jest prawdziwa. Jest z danej epoki i oddaje nam tą prawdę, ale przez to, że jest prawdziwa, musimy być bardzo ostrożni i nie możemy ingerować w tą przestrzeń. Więc nie można zrobić wielu zabiegów, które robimy w scenografiach, które budujemy, gdzie sobie szykujemy miejsca na lampy, na ustawienia kamer. Tu tego nie ma. Tutaj warunki i rekwizyty i przestrzeń dyktują nam warunki filmowania. A przy budowanych dekoracjach i scenografiach my sobie robimy wszystko tak, żeby wygodnie było nam ustawić kamery.
Więc... Ale jak cię znam, to będą piękne obrazy i bardzo wzruszające i emocjonalne.
Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że w każdym miejscu można sfotografować bez względu na to, jakie są warunki i staram się to robić najlepiej, jak potrafię. I wierzę w to, że tym razem również się uda.
Jaką konwencję zastosujecie, by opowiedzieć życiorys tak bogaty, tak intensywny, tak emocjonalny?
Na początku chcieliśmy zrobić pełnometrażowy film, ale jak to w Polsce bywa, zapowiedzi były duże, pieniądze były małe. Nasz film to jest dokument fabularyzowany, który przypomina. Myślę, że to jest takie podprowadzenie, podporządny film o Janie Szczepaniku. Nasz dokument to jest 14 scen typowo fabularnych, plus do tego mamy narratora, który przypomina nam historię. Będzie też kilka osób, którzy dopowiedzą. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze zobaczymy film o Janie Szczepaniku.
Jan Szczepanik, postać znana i nieznana. Wydaje mi się, że niedoceniana również. W wielu przypadkach zbieg okoliczności spowodował, że nie stał się rzeczywiście tak sławny, tak doceniany jak Edison.
W zasadzie Jan Szczepanik to jest taka postać znana, że tak powiem, pasjonatom, czyli ludziom, którzy się interesują albo historią tego okresu, czyli końcówki cesarsko-królewskiej Austro-Węgier, albo wielbicielom zabytków techniki. Tu na Podkarpaciu oczywiście no, są ludzie, którzy kultywują jego pamięć, no bo on związany mieszkał w Tarnowie. W Tarnowie jest bardzo popularny, no w Krośnie, gdzie spędził dzieciństwo, to też tam pamiętają. Natomiast średnio jest znany w ogóle w Polsce, co jest bardzo smutne, no bo jest to człowiek, który dokonał przełomowych wynalazków technicznych. Bo mało kto wie o tym, że pierwsza transmisja barwnego filmu była w Polsce, na ziemiach polskich i to właśnie był patent Jana Szczepanika. Pierwsza transmisja telewizyjna, de facto transmisja obrazu na odległość, to był też Jan Szczepanik, prekursor telewizji, prekursor filmu barwnego, fotografii barwnej. Jest się czym chwalić i aż dziwne, że Polska się nie chwali taką postacią.
Kolejna produkcja telewizji Obiektyw poświęcona wielkiej postaci związanej z naszym regionem, trochę zapomnianej, niedocenianej, tym bardziej wydaje mi się ten film ważny, istotny.
Po profesorze Rudolfie Weiglu myśleliśmy, że to już wszystko, pełnometrażowy film. Ale życie toczy się dalej. Odkrywamy wciąż nowych wizjonerów. Wiemy o tym, że ma powstać, że powstaje Muzeum Jana Szczepanika w Krośnie, więc oczywistym jest, że powinien powstać film o Janie Szczepaniku, który będzie promował i który będzie zachęcał do tego, żeby zobaczyć, że mieliśmy jednego z najwybitniejszych wizjonerów, wynalazców, odkrywców XIX wieku.
Dlaczego Jan Szczepanik został zapomniany przez historię i ludzi?
Ci wizjonerzy XIX-wieczni, którzy byli ponad epokę, wszechstronnie uzdolnieni, wszechstronnie wykształceni, czasami i samoukami, wydawało mi się, że Łukasiewicz to jest zapomniana postać. A tutaj wiemy, że Jan Szczepanik zakochany w geniuszu Łukasiewicza, jeszcze bardziej zapomniana postać. Przecież Mike Twain namawia go, ty powinieneś pojechać do Stanów. W Stanach się zarabia pieniądze. Nie pojechał ani do cara, ani do Stanów. Został w Galicji, tu się zakochał. Zamieszkał w Tarnowie, opatentował ponad 70 wynalazków, a niektórzy twierdzą, że i setkę. Niestety pamiątki w czasie Powstania Warszawskiego, które wywiózł syn do Warszawy, prawie wszystkie spłonęły. Jan Szczepanik powinien być wzorem dla ludzi, którzy zajmują się komputerami, że Dolina Krzemowa przy nim to jest pikuś, bo przecież pierwsze taśmy, które on zapisywał, to jak twarde dyski. Jan Szczepanik był otwarty w XIX wieku na odkrycia, ale świat nie był otwarty na Jana Szczepanika.